Teraźniejsza prawda numer 38, styczeń, luty 1929 roku. Grzesznicy wieku Ewangelii. Czwarta Mojżeszowa rozdział 5 wersety od 1 do 31. Angielska teraźniejsza prawda z 1924 roku, strona 108. Ufamy, że w niniejszym artykule udzielimy z łaski Bożej figurę i jej wyrozumienie poza figury na wiek Ewangelii, 5 rozdział 4 Księgi Mojżeszowej. Rozumiemy, że wszystkie 6 rozdziałów 4 Mojżeszowej są również typem na Epifanię i rzeczy w tysiącleciu, lecz obecnie jest naszym zadaniem, aby określić wyraźnie poza figury wieku Ewangelii. W numerze 34 teraźniejszej prawdy w artykule o Lewitach wieku Ewangelii podaliśmy, że rogowe deski miejsca Najświętszego wyobrażają drugą, trzecią, czwartą i piątą Księgę Mojżeszową. Możemy również sobie przypomnieć, że w tym samym artykule było podane, że jeden ze słupów miejsca Najświętszego jest typem na Jezusa jako boską istotę i na Księgę Objawienia i jego autorstwo, i że drugi z tych słupów wyobraża świętego Pawła jako boską istotę i list do Żydów jako jego autorstwo. Z tego punktu zapatrywania pokrewieństwo listu do Żydów do drugiej i trzeciej Księgi Mojżeszowej daje nam myśl, że słup, który to wyobrażał, stał po tej samej stronie w miejscu najświętszym, gdzie rogowe deski wyobrażające drugą i trzecią Księgę Mojżeszową. A ponieważ Księga Objawienia ma podobne pokrewieństwo, wierzymy, że słup wyobrażający Księgę Objawienia stał po tej samej stronie miejsca najświętszego, gdzie były rogowe deski, które wyobrażały czwartą i piątą Księgę Mojżeszową. Dlatego nasze wyrozumienie poza figur rzeczy podanych w czwartej i piątej Mojżeszowej jest bardzo wielkiej ważności do wyrozumienia objawienia. Dla tej właśnie przyczyny daliśmy te rzeczy i ufamy, że z łaski Bożej więcej udzielimy wyrozumienia poza figur czwartej Mojżeszowej na wiek Ewangelii. Jeżeli będzie nam to dane, aby wyjaśnić Kościołowi Księgę Objawienia, te poza figury będą właśnie bardzo pomocne do przygotowania Kościoła, aby mógł potem lepiej ocenić Księgę Objawienia. W czwartej Mojżeszowej rozdziale 5 wersetach od 1 do 4 są podane pierwsze 3 klasy grzeszników w typie na wiek Ewangelii, z którymi nie było można mieć towarzystwa, trędowaci, mający płynienie nasienia, i nieczyści z powodu dotknięcia się umarłych. Trędowaci są typem na nowe stworzenia, które utraciły korony, nieżycie, jednostki, które później będą stali przed tronem. Że trędowaci byli typem na wielkie grono w jego nieczystym stanie, dowiadujemy się z typu Aarona, typ na maluczkie statko, i Marii, wielkiego grona, która widziała jakoby błąd w Mojżeszu, Jezusie. Zobacz Berański komentarz na czwartą Mojżeszową rozdział 12 wersety od 1 do 16. Ci tracący nasienie byli typem na klasę wtórnej śmierci, ponieważ ich słabość była przyczyną utraty siły, zdrowia i życia, a ponieważ życie z nich wychodziło, dlatego byli typem na tracących życie. Ci pokalani dotknięciem się umarłego, byli typem na usprawiedliwionych, którzy zostali pokalani mniej lub bardziej przez wielkie grzechy. Gdy patrzymy na nauki Nowego Testamentu, jest nam powiedziane, aby odłączyć się od nieoczyszczonych członków wielkiego grona. 1 Koryntów rozdział 5 wersety od 1 do 5 i 13, od klasy wtórnej śmierci. 2 Tymoteusza rozdział 3 wersety od 5 do 8, i od usprawiedliwionych, którzy bez pokuty upadają w wielkie grzechy. 1 Koryntów rozdział 5 werset 11, Porównaj z Rzymian rozdziałem 12 wersetem 1. Tak więc nie tylko symbole w 4 Mojżeszowej rozdziale 5 wersetach od 1 do 4, lecz również proste nauki Nowego Testamentu pokazują nam, że mamy odłączyć się od nieoczyszczonych członków wielkiego grona, klasy wtórej śmierci, i niepokutujących grzeszników między usprawiedliwionymi. Odciągnięcie społeczności jest pokazane w typie przez wyrażenie, aby wyrzucili z obozu w wierszach 2 i 3. W 3 wierszu Pan daje przyczynę do tego, aby nie splugawili obozu tych, w których ja mieszkam. Obecność takich ludzi w pozafigurze między prawdziwym i nominalnym ludem Bożym w wieku Ewangelii daje sposobność przez ich stan do splugawienia tych, którzy nie są splugawieni i przez to znieważyć Pana, który między nimi mieszka. Przez takie odjęcie społeczności, Pan, który mieszka między jego ludem, jest uwielbiony, i oprócz tego są oni ostrzeżeni przed splugawieniem samych siebie, zanieczyszczeniem, ponieważ gdyby ci grzesznicy pozostali między ludem Bożym w pełnej społeczności, zanieczyściliby innych i przez to zmniejszyliby chwałę dla Boga. Posłuszeństwo synów izraelskich do tego, wiersz 4, wyobraża fakt, że podczas wieku Ewangelii tacy grzesznicy byli odłączani od prawdziwego i nominalnego ludu Bożego, nie tylko przez prawdziwy Kościół, lecz przez wszystkie denominacje, sekty, mające pewne prawa kościelne względem tego. Tak więc widzimy wypełnienie typu 4 Mojżeszowej rozdziału 5 wersetów od 1 do 4. W wierszach od 5 do 10 Pan pokazuje w typie na wiek Ewangelii, jak inni grzesznicy mieli wynagrodzić ich zło. W typie grzesznicy musieli wyznać zło i wrócić co byli winni, a oprócz tego piątą część, 20%, dawać za wynagrodzenie tej poszkodowanej osobie, a jeżeli osoba ta by już nie żyła, to oddać to spadkobiercy tej osoby, najbliższemu krewnemu, wiersz 7 w poprawnym tłumaczeniu, a jeżeli to nie mogło być uczynione, wynagrodzenie za zło powinny być dane Panu przez ręce kapłana z ofiarą oczyszczenia przestępstwa, wiersz 8. Na wiek Ewangelii to wynagrodzenie znaczy, że tacy grzesznicy mają uznać ich uczynienie złego poszkodowanej osobie zawsze Panu i zwykle także poszkodowanej osobie, lecz nie w tym wypadku. Gdyby poszkodowana osoba miałaby przez to być jeszcze bardziej poszkodowaną, lub gdyby z tego uznania nie otrzymała korzyści, i dlatego wynagrodzenie powinno być uczynione, o ile można je uczynić. Jednak są wypadki, w których więcej złego przyjść by mogło przez takie wyznanie, na przykład gdyby mąż lub żona stali się niewiernymi, to wyznanie złego mogłoby przez to zaszkodzić niewinnej stronie, dlatego w takim wypadku wyznanie powinno być uczynione Panu, a nie małżonce lub mężowi. Odszkodowanie w typie na poza figury znaczy, że grzesznik najpierw ma wynagrodzić ile jest w stanie to uczynić, na przykład jeżeli by ukradł lub niesprawiedliwie osiągnął majątek lub rzecz od bliźniego, ażeby oddał z powrotem to samo, a oprócz tego aby dodał tyle, ażeby zadowolić poszkodowanego, lub jeżeli kogo spotwarzył, lub źle przedstawił bliźniego, powinien to odwołać i powinien dać poszkodowanej osobie takie dobre imię charakteru, na ile jest w stanie to uczynić, i tak dalej. Piąta część, 20%, co może być dzielone na 10. Znaczy to co liczba 10 i jej podział, i wyobraża zupełną zdolność do wykonania w niższej od natury boskiej. Dlatego wyobraża, że w dodatku do sprostowania złego, do wrócenia szkody, musimy jeszcze więcej dodać, aby zadowolić poszkodowaną osobę. Jeżeli w typie zło nie mogło być sprostowane, nagrodzone, ani poszkodowanej osobie, ani jej spadkobiercy. Wtedy grzesznik musiał to nagrodzić Panu przez danie długu kapłanowi i dodać 20%. Wiersz 8. To zdaje się wyobrażać myśl, że powinniśmy wykorzenić z naszych charakterów zło, które doprowadziło nas do tego grzechu, i uczynić nasze charaktery lepszymi niż przedtem były, aby mogły jeszcze bardziej czcić Boga. Rzeczywiście każdy nasz reformacyjny czyn uczci Boga, ponieważ wynagrodzi zniewagi dla Jego charakteru i da korzyść Chrystusowi jako najwyższemu kapłanowi, ponieważ pomaga mu w jego pracy oczyszczania naszych charakterów. Baran pojednania, wiersz 8, wyobraża ofiarowane człowieczeństwo naszego Pana, Jego zasługę. Przyniesienie barana kapłanowi dla Jego ubłagania wyobraża nasz przystęp do Boga w wierze Chrystusowej zasługi, prosząc o odpuszczenie z powodu tej zasługi, a uczynienie przez kapłana dla grzesznika pojednania za pomocą barana wyobraża przypisanie jego zasługi dla odpuszczenia naszych grzechów, w ten sposób zadowalając boską sprawiedliwość za nas. Trzy rzeczy do ofiarowania były przynoszone spośród ludu do służby przybytku, wiersze 9 i 10, należące do kapłana, po pierwsze, ofiary podnoszenia, po drugie, rzeczy poświęcone, i, po trzecie, dary dla kapłana. Gdy mówimy teraz o ofiarach podnoszenia, to wyjaśniamy w krótkości figurę i poza figurę wszystkich ofiar. Po pierwsze, ofiary za grzech, po drugie, ofiary całopalenia, po trzecie, ofiary spokojne, po czwarte, ofiary śniedne, pokarmu i napoju, po piąte, ofiary powiewania, po szóste, ofiary podnoszenia, i, po siódme, dobrowolne ofiary. Ofiary za grzech wyobrażały człowieczeństwo Chrystusa i Kościoła, czyniące ubłaganie. Ofiary całopalenia wyobrażały te same ofiary z punktu widzenia ich przyjęcia ze strony Pana. Ofiary spokojne wyobrażały je z punktu widzenia, że były składane jako obowiązek przymierza osiągnięty przez Chrystusa i Kościół. Ofiary śniedne wyobrażają ofiary z punktu widzenia na chwałę i dziękczynienie, które przynoszą Bogu przez świadczenie Jego przymiotów w Jego planie w głębszych, pokarm, i pojedynczych, napój, prawdach, i przez ich służbę w Jego postępującym planie. Ofiara powiewania wyobraża te same ofiary z punktu widzenia jej ustawiczności na dokończenie i ich wzniesienie charakteru ofiarującego. Dobrowolne ofiary wyobrażają, że ich człowieczeństwo jest dobrowolnie, bez przymusu ofiarowane Bogu. Ofiary podnoszenia wyobrażają, że ich człowieczeństwo w ofiarowaniu przynosi chwałę Bogu. To oddanie chwały Bogu jest figurowane przez podnoszenie, to jest przez ustawiczne wznoszenie ramienia ofiary do góry ku niebu przez kapłana. Ofiara podnoszenia, jako część ofiary składająca się z ramienia, 3 Mojżeszowa rozdział 7 werset 32, 4 Mojżeszowa rozdział 6 werset 20, wyobraża właściwe prowadzenie się, ramię będąc częścią przednich nóg zwierzęcia, w harmonii z symbolem Pisma Świętego wyobraża właściwe rządzenie, prowadzenie się, ofiarującego, czczącego przez to Boga i Chrystusa. Wiele innych rzeczy, dary jak dziesięciny, pierwiastki owoców, i tak dalej dla kapłana, są również nazwane ofiarami podnoszenia. 4 Mojżeszowa rozdział 18 werset 27, i tak dalej. Te właśnie ofiary poświęcone rzeczy i dary wersetów 9 i 10, dla celów wieku Ewangelii, wyobrażają cześć, posługi i radości, które są przynoszone przez pokutujących grzeszników Chrystusowi, przez ich reformację i dobre prowadzenie się. I Bóg życzy sobie, aby tą cześć, posługi i radości Chrystus otrzymał. Wiersze od 11 do 31 pokazują nam typ na pewny osoby wieku Ewangelii, w nominalnych kościołach i w prawdziwym kościele w ich pokrewieństwie do Chrystusa, jako jego małżonki, pokazują typ żony podejrzewanej przez jej męża o niewierność, aby przechodziła próbę sądu Bożego. Sądy pogańskie i te praktykowane w ciemnych wiekach w chrześcijaństwie, nigdy nie wyszły na korzyść oskarżonych. Musieli chodzić po rozpalonych węglach, przez ogień, musieli wkładać ręce w gotującą się wodę, i tak dalej. Jeżeli oskarżony nie został przez tę próbę uszkodzony i nie krzyczał, był uznany niewinnym, lecz jeżeli został zraniony, uszkodzony i krzyczał, był uznany winnym według teorii, że bogowie lub Bóg powinien niewinnych od szkody zachować, a winnych skarać, aby cierpieli boleści. Ma się rozumieć, że te sądy nie były dobre, gdyż były one kuszeniem Boga. Tylko w tym jednym sądzie, o którym nam mówi Pismo Święte w 4 Mojżeszowej rozdziale 5 wersetach od 11 do 31. Bóg działał przez cud, że winną osobę karał szkodą, a żadnego cudu nie czynił nad niewinnymi. Gdy więc przypatrzymy się teraz poza figurze tego, zauważymy nadzwyczajny obraz, którego Pan wybrał łącznie z tym sądem. Najprzód zrobimy kilka ogólnych wyjaśnień, figury i poza figury szczegółów z 4 Mojżeszowej rozdziału 5 wersetów od 11 do 31. Rozumiemy, że mąż tu wyobraża Chrystusa, jako przyszłego oblubieńca, podejrzewana żona, zaś, jeżeli winna niewierności nominalne kościoły, z imienia, jeżeli niewinna, wyobraża prawdziwy Kościół. Kapłan w obrazie wyobraża Chrystusa, jako najwyższego kapłana, sąd wyobraża ciężkie próby na nominalne kościoły i prawdziwy Kościół, aby dać oznakę, czy były lojalne lub nielojalne Chrystusowi, niebieskiemu oblubieńcowi. Lecz ktoś by mógł powiedzieć, że w tym typie był mąż onej żony, gdy zaś w poza figurze wesele baranka nie odbędzie się prędzej, aż przy skończeniu się tego wieku, złego. Na to odpowiadamy, w Izraelu czy poślubieni, czy żonaci byli uznani jako mąż i żona. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 29 werset 21, piąta Mojżeszowa rozdział 22 wersety 23 i 24. Ewangelia Mateusza rozdział 1 wersety 20 i 24. Dlatego to stosuje się do poślubionych i żonatych w Izraelu, i właściwie stosuje się w poza figurze, jak powyżej podano. Znów by ktoś mógł powiedzieć, że nominalne kościoły nie są poślubione Chrystusowi. Na to odpowiadamy, że każdy ruch w sektach był z początku ruchem maluczkiego statka, nim się stał sektą, i że wszystkie z nich jako całość według Pisma Świętego, porównaj objawienie rozdział 1 werset 20 z objawieniem rozdziałami 2 i 3, były poczytalnie przez Boga uznane jako Kościół, jako jego mówcze narzędzia do 1878 roku. Dlatego nominalne kościoły były właściwie przez Jezusa uznane za jego oblubienice, aż próbny sąd się nad nimi skończył i dowiodły, że były winne niewierności z powodu symbolicznego wszeteczeństwa z ziemskimi instytucjami, rządami. I na koniec jeszcze jeden zarzut by mógł być dany, że nierozumnością byłoby, gdyby Chrystus miał być przedstawiony w podwójny sposób, przez męża i kapłana podczas próby. Na to odpowiadamy, w innych typach Chrystus był przedstawiony z różnych punktów widzenia, przez dwie osoby mające różniące od siebie działalności w tej samej ogólnej transakcji, na przykład. W 4 Mojżeszowej rozdziale 3 wersetach 5, 9 i 10 Mojżesz wyobraża Chrystusa jako wykonawcę Boga, a Aaron Chrystusa jako najwyższego kapłana. W 5 Mojżeszowej rozdziale 31 wersetach 22 i 23 Mojżesz wyobraża Chrystusa jako wykonawcę i objawiciela boskiej woli, to jest proroka, a Jozue wyobraża Chrystusa jako wodza armii Bożej. Tak więc powyższa myśl ma biblijną analogię i jest właściwą. Mając teraz wyjaśnienie tych ogółów, patrzmy teraz do szczegółów, czy nie znajdziemy doskonałą harmonię tych rzeczy. W wierszach od 12 do 14 są podane okoliczności, pod którymi próba sądu była zastosowana. Nie była uczyniona w wypadku zastania żony na uczynku wszeteczeństwa, ponieważ w takich wypadkach według zakonu kamienowano. 5 Mojżeszowa rozdział 22 wersety od 2 do 24. Ta próba była uczyniona tylko dla żon, których mężowie mieli je w podejrzeniu, i z tego podejrzenia stali się zazdrosnymi, bez różnicy, czy żony ich były winne lub niewinne, ponieważ ta próba sądu miała wykazać winę lub niewinność. Rozumiemy, że w pozafigurze winna żona wyobraża nominalne kościoły, w denominacjach, które popełniły wszeteczeństwo z królami, z organizacjami rządowymi, klerykalnymi i arystokracyjnymi, tej ziemi, gdy przyłączyły się do nieświętej łączności. Objawienie rozdział 17 wersety 5 i od 15 do 18, rozdział 18 werset 39, rozdział 19 werset 2. Niewinna żona wyobraża prawdziwy kościół, który utrzymał się od wszystkich światowych związków, czekając w symbolicznej czystości na jego kompletne złączenie się z jego Panem przy jego wtórej obecności. 2 Koryntów rozdział 11 wersety 2 i 3, objawienie rozdział 19 wersety 7 i 8, rozdział 21 wersety 2 i od 9 do 27. Fakt, że w typie mąż nie wiedział, czy jego podejrzewanie było prawdziwe czy nie, nie znaczy, że Pan nasz nie wie, czy symboliczne wszeteczeństwo jest uczynione lub nie. Lecz Pan działa tak, jakoby nie wiedział, i dlatego zarządza, aby przeprowadzić swój kościół przez ciężkie próby zarządzone od Boga, czy jego małżonka jest winną czy niewinną. Duch zazdrości nad mężem wyobraża gorliwość naszego Pana dla symbolicznej czystości jego małżonki, i że nie jest on prędzej z niej zadowolony, aż ją wypróbuje i otrzyma jej objawienie się. Wiersz 14. Mąż wiodący swą żonę do kapłana, wiersz 15, wyobraża, że nasz Pan jako prospektywny oblubieniec przyprowadza nominalne kościoły i prawdziwy kościół do samego siebie jako najwyższego kapłana, ponieważ jako taki jest on boskim przedstawicielem, aby wyjawić winę lub niewinność podejrzanej. Ofiara męża składająca się z mąki była ofiarą pokarmu, jak wiersz 15 w hebrajskim ją nazywa dwa razy, minchas, ofiarą pokarmu. 10 część efy, 10 część jest ułamkiem, w który wchodzi liczba 10, wyobraża ofiarę niższą od boskiej. Jak żeśmy widzieli, ofiara pokarmowa wyobraża dziękczynienie i dawanie chwały Panu. Czynić dziękczynienie znaczy służyć, dawać chwałę znaczy dać korzyść innemu. My służymy Bogu przez pracę w Jego planie, my chwalimy Boga przez wyznawanie Jego słowa, które daje korzyść dla Niego, chwali Go, że objawia Jego chwalebną mądrość, moc, sprawiedliwość i miłość. Tak więc ofiara pokarmu wyobraża nasze wspomaganie w boskim planie i wyznawanie Jego słowa, służenie i rozszerzanie prawdy, dlatego jęczmienna mąka wyobraża daną od Chrystusa prawdę nominalnym kościołom i prawdziwemu kościołowi. Każdemu nominalnemu Kościołowi Chrystus powierzył pewną specjalną prawdę, czy będą wiernymi jej szafarzami. Tak więc grecko-katolickiemu Kościołowi Pan dał naukę prawdy, że nasz Pan jest tylko jedną osobą, rzymsko-katolickiemu Kościołowi Pan dał naukę prawdy, że jest tylko jeden Kościół, luterańskiemu Kościołowi dał naukę prawdy, usprawiedliwienia jedynie przez wiarę, zreformowanemu czyli prezbiteriańskiemu Kościołowi dał naukę prawdy, że chleb i wino w wieczerzy pańskiej wyobraża ciało i krew Chrystusa, baptystycznemu Kościołowi dał naukę prawdy, że tylko poświęceni wierzący mogą być ochrzczeni, zanurzani w wodzie. Te nauki były pokazane przez jęczmienną mąkę. Prawda parouzji i epifanii jest pozaobrazową dziesiątą częścią efy jęczmiennej mąki danej prawdziwemu Kościołowi w jego próbie, w sześciu doświadczeniach, przesiewaniach, od 1874 roku i będzie trwać tak długo, aż kapłani i lewici będą zupełnie rozłączeni. Fakt, że żaden olej nie miał być lany, ani żadne kadzidło, wonne rzeczy, kładzione na mąkę, był również typem. Olej między innymi rzeczami wyobraża ducha wyrozumienia. Ewangelia Mateusza rozdział 25 wersety od 1 do 12. Kadzidło czyli wonność wyobraża chwałę, cnotę. Tak więc złoto, kadzidło i mira, co przynieśli królowie Jezusowi dziecięciu. Ewangelia Mateusza rozdział 2 werset 11 wyobraża fakt, że wierni przyniosą ich ofiarnicze cierpienia, mira, ich chwały, cnoty, kadzidło i ich boskie nowe stworzenia, złoto, jako ich najlepsze dary do Chrystusa, tak samo kadzidło na chleby pokładne wyobraża chwałę, cnotę, owoc ducha, ugruntowane na Słowie Bożym i rozwijane w kapłaństwie skarmiących pozaobrazowych chlebów pokładnych Słowa Bożego. Że nie było oleju w tej ofierze pokarmu w służbie tej próby wyobraża fakt, że żadne nominalne kościoły ani prawdziwy kościół nie mieli mieć ducha wyrozumienia odnośnie znaczenia szczególnych prób mających łączność z pozaobrazową ich próbą podczas takowej, a że nie było kadzidła na tej ofierze pokarmu wyobraża fakt, że podczas prób nie miały żadne cnoty być dodane ofiarującym. Innymi słowy, nie miało przyjść więcej wiedzy i łaski w kościołach i kościele podczas pozaobrazowej próby i mieli posiadać tylko to, co przedtem rozwinęli jako ich pomoc podczas próby, czy okażą się godni egzaminacji, tego co im było udzielone do wytrzymania próby. Z tej przyczyny nie było oleju ani kadzidła, wonności, na tej ofierze do próby. I wiersz 15 daje znaczenie tego, albowiem jest ofiara podejrzenia, pokarmu, ofiara śniedna, po pierwsze, pamiętna, przeszłych przywilejów, po drugie, przywodząca na pamięć grzech, literalnie, przypomnienie nieprawości, to jest objawienie przeszłości. I z doświadczenia wiemy, że to jest prawdą. Nikt z nas nie wiedział, co te sześć przesiewań miały znaczyć nim zostaliśmy wypróbowani wśród takowych, ani żaden z nas nie dodał nowych łask do naszych charakterów podczas tych krzyżowych prób w tych przesiewaniach, lecz nasze przeszłe osiągnięcia były srogo wypróbowane. Tak więc w tych przesiewaniach ofiarowaliśmy pozaobrazową ofiarę pokarmu bez pozaobrazowego oleju i kadzidła. Wyrażenie z wiersza 16, a tak przyprowadzi ją kapłan, poprawne tłumaczenie, i stawi ją przed oblicznością pańską, ma te same ogólne znaczenie co w trzeciej Mojżeszowej rozdziale 16 wersecie 20, i przyprowadzi, Aaron, kozła żywego. To znaczyło w typie, że kapłan wziął ją publicznie przed obecność boską na próbę według boskiego zarządzenia. W pozafigurze znaczy to, że nominalne kościoły i prawdziwy kościół były wprowadzone w publiczne okoliczności łącznie z służbą pańską, aby ich wypróbować. A te krzyżowe próby miały wykazać winność lub niewinność symbolicznego wszeteczeństwa, łączenia się z ziemskimi organizacjami. To stanie się jasnym przez ilustrację. Gdy katolicki kościół miał przechodzić jego ciężkie próby z powodu reformacji prowadzonej przez jednostki w XIV i XV stuleciu, spór między Filipem Pięknym z Francji a papieżem Bonifacjuszem VIII sprowadził wielką publiczną sytuację w względach religijnych przed Panem, co później uzdolniło Marsiliusa być pańskim narzędziem do srogiego wypróbowania katolickiego kościoła. Podobna próba była wykonana przez Wyklifa względem bezwstydnych wyłudzeń pieniędzy i żebrania papieży, i względem sporu o tron papieża, a to przyprowadziło katolicki kościół przed Pana i publiczność około tych linii. Potem, gdy przyszedł czas, że Pan użył Husa jako jego narzędzie, aby zastosować pozaobrazową próbę do katolickiego kościoła, walka między reformacyjną klerykalistyczną partią i dworem papieskim, i zarządzenie do zjazdów w Pizy i Konstancji, tu publicznie katolicki kościół został przyprowadzony blisko przed Pana. A tym wszystkim kierował Pan nasz jako najwyższy kapłan, aby sprowadzić taką sytuację, przyprowadzenie przed Pana. Te same ogólne zarysy sytuacji odbyły się, gdy katolickie i protestanckie sekty otrzymały ich próbę w reformacji na sekty, jak również te same ogólne zarysy wypełniły się w sześciu przesiewaniach parouzji i epifanii. Święta woda, którą kapłan wlał do garnca, wiersz 17, była wzięta z umywalni, ponieważ ta woda była świętą, poświęconą Panu. Woda taka wyobraża prawdę. Efezów rozdział 5 werset 26, Żydów rozdział 10 werset 22, stosowną do użytku. Garniec, w który święta woda była wlana, wyobraża podrzędnych proroków, których Pan używa jako specjalnych sług do dania stosownej prawdy dla próby, jak byli Marsyliusz, Wyklif, Hus, Wessel, Luther, Zwingli, Hubmaier, Servet, Cranmer, Brown, Fox, Wesley, Campbell, Miller, i tak dalej. Proch z przybytku wyobraża fakty historii kościelnej, tyczącej stosownych nauk do każdego wypadku. Mieszanie prochu z wodą wyobraża używanie stosownych nauk biblijnych i faktów historii kościelnej, aby pokazać historię prawdziwej nauki i dobrych praktyk i fałszywej nauki i złych praktyk, i wykazać winę lub niewinność w pozaobrazowej próbie. A żeby dać lepszy nacisk, wiersz 18 powtarza słowa 16 wiersza, przyprowadzić przed Pana. Pokrycie głowy znaczy poddaństwo. W zebraniach kościoła siostry mają przykrycie na głowach, aby symbolizowały, że jako przedstawiciele, obraz, kościoła są poddani braciom jako przedstawicielom Chrystusa, to jest, że kościół jest poddany Chrystusowi. Odkryte głowy braci symbolizują, że jako przedstawiciele Chrystusa są wolnymi od poddaństwa do sióstr, jako przedstawiciele kościoła, to znaczy, że Chrystus jest głową kościoła. 1 Koryntów rozdział 11 wersety od 1 do 16. Gdyby niewiasta pod próbą nie miała przykrytej głowy, wyobrażałoby trafnie, co my wiemy, co byłoby faktem w próbie. Pan dozwala każdemu mieć jego własną wolę, i każdy w próbie czyni rzeczywiście co mu się podoba, to jest czyni to, co przedtem wyrobił sobie w sercu i umyśle. Z tej przyczyny ci, którzy rozwinęli samolubne i światowe serce i wolę umysłu, wykonują pożądliwości ich woli, a którzy rozwinęli w sobie pańskie serce i wolę umysłu, jako ich wolę, wypełniają rzeczy ducha. Galatów rozdział 5 wersety od 16 do 18. Odkryta głowa winnej niewiasty wyobraża dlatego fakt, że nominalne kościoły w pozaobrazowej próbie mieli wolność do wykonania własnej woli, a przez ich rozwinięte samolubne i światowe usposobienie objawiły się, że nie byli w harmonii z pańskim sercem i umysłem. A nieprzykryta głowa niewinnej niewiasty wyobrażałoby fakt, że prawdziwemu kościołowi była dana wolność woli w pozaobrazowej próbie przez jego rozwinięte duchowe serce i umysł, że objawiło go niewinnym, ponieważ był w harmonii z naukami i praktykami pańskiego serca i umysłu. Historia tego dowodzi, i dlatego wierzymy, że nasze podanie jest biblijnym, rozumnym i faktycznym. Wiersz 18 mówi nam również, że kapłan włożył ofiarę śniedną, pokarmu, jako ofiarę pamiętną i podejrzenia, w ręce niewiasty przed próbą. To podaje myśl, że każdemu nominalnemu kościołowi Chrystus dał specjalną prawdę, a prawdziwemu kościołowi prawdę parouzji i epifanii, dla służby i rządzenia się nią przed próbą, a podczas próby miała być, po pierwsze, pamiątką przeszłych przywilejów, ofiarą pamiętną, i, po drugie, miała objawić przeszłe prowadzenie się, ofiarą podejrzenia. To można jasno widzieć z historii nominalnych i prawdziwego kościoła. Rzymskokatolicki kościół przed każdą z jego prób kładł nacisk na naukę, że jest jeden kościół, luterański kładł nacisk na naukę o jedynym usprawiedliwieniu przez wiarę, i tak dalej, a podczas próby otrzymali pamiątkę przeszłych przywilejów i objawienie ich przeszłych czynów. Tak też prawdziwy kościół podczas parouzji otrzymał sposobność dokładzenia z naciskiem prawdy parouzji przed próbą w pięciu przesiewaniach, a podczas próby pamiątkę przeszłych przywilejów i jako środek objawienia przeszłych postępków. To samo dzieje się z prawdziwym kościołem w Epifanii, o ile próba już postąpiła. Nieczynienie tego sprzeciwiałoby się myśli przyniesienia pozaobrazowej ofiary śniednej, stosownej do pańskiego ołtarza. Czynienie tego wypełnia obraz niewiasty przed i podczas próby. Wiersz 18 podaje dalszą myśl, kapłan trzymał w ręce garniec z wodą, która miała być gorzką dla winnej, wodę gorzką przekleństwa. Jak wszystkie inne zarysy tego rozdziału, to także jest obrazem. Już żeśmy widzieli, że garniec wyobraża tych drugorzędnych proroków, których Pan używa jako specjalne mówcze narzędzia, i przez których daje prawdę i porównania historii Kościoła, co objawia winę lub niewinność pozaobrazowej niewiasty przechodzącej pozaobrazową próbę. Trzymanie naczynia w ręku kapłana znaczy, że było w jego posiadaniu i władzy, aby wypróbował i objawił wodę. Trzymanie tego naczynia wyobraża, że nasz Pan Jezus trzyma podrzędnych proroków jako jego własność i moc do posługiwania próby i objawienia prawdy i faktów z historii kościelnej stosownie do każdego nominalnego i prawdziwego kościoła w próbie. Ta myśl jest również wyrażona w symbolach objawienia rozdziału 1 wersetu 16, gdzie nasz Pan jest wyobrażony jako trzymający w ręce swojej siedem gwiazd. Ten wiersz pokrywa całą pracę, którą nasz Pan tymi symbolizowanymi przez siedem gwiazd podrzędnymi prorokami wykonał. I że ich trzymał jako pozaobrazowy garniec w jego ręce, znaczy, że ich broni, wzmacnia, oświeca i używa ze skutkiem, aby zamierzona służba łącznie z pozaobrazową próbą była wykonana, jak również prowadzi, i tak dalej, inne zarysy ich pracy, Nauczanie prawdy oprócz prób i prowadzenie ogólnej pracy Kościoła w jego innych fazach. Wiersze od 19 do 22 pokazują, jak kapłan poprzysiągł niewiastę, na co ona się zgodziła przyjąć boską próbę dowodu winy lub niewinności. Wiersz 19 pokazuje, że żadna szkoda nie stanie się niewinnej, a wiersze od 20 do 22 pokazują, że winna miała się stać przekleństwem między jej ludem, wyrzutkiem i niepożyteczną przez napuchnięcie jej brzucha i upadnięcie jej łona. Jej odpowiedź, amen, amen znaczy, że zgodziła się przyjąć przysięgę próby objawiającej jej prawdziwy charakter. Branie niewiasty pod przysięgę przyjęcia jej próby jako boski dowód winy lub niewinności, wyobrażają fakt, że nasz Pan jako najwyższy kapłan tak zarządził okolicznościami, gdy skargi nielojalności do niebieskiego oblubieńca przeciwko nominalnym i prawdziwemu Kościołowi były uczynione, że odwoływały się one do Boga jako świadka ich niewinności, i że byli gotowi do próby, która miała objawić winność lub niewinność, wiążąc się uroczyście do próby, gotowi przyjąć obronę dla niewinności, a potępienie, zniewagę i obrzydłość ze strony innych kościołów i prawdziwego kościoła przyjąć dla winności. Jest to pewną rzeczą, że wszystkie nominalne i prawdziwy kościół pod oskarżeniem nielojalności niebieskiemu oblubieńcowi byli zmuszeni uroczyście zaprzeć się oskarżenia, apelując do Boga jako objawiciela ich stanu względem oskarżenia, wiązać się do przyjęcia jakichkolwiek prób, które Pan by sprowadził na nie do objawienia ich winy lub niewiny. To możemy widzieć na przykład w wysiłkach zaparcia niewinności uczynionych przez oskarżony katolicki Kościół, przez jego odwoływanie się do Boga jako jego sędziego i do jego zgodzenia się na boską decyzję, która miała objawić podczas reformacji, przez jednostki i przez sekty. To samo postępowanie działo się z luterańskim, episkopalnym, prezbiteriańskim i innymi kościołami, jak również z prawdziwym kościołem w próbach przesiewania w parouzji i epifanii. Zauważmy, że niewinna niewiasta była upewniona, że nie zostanie uszkodzoną przez próbę, ponieważ przekleństwo próby przyszło tylko na winną. Żaden cud nie był potrzebny, aby obronić niewinną od przekleństwa, ponieważ naturalny skutek picia wody nie byłby przekleństwem, bo przekleństwo przyszło tylko przez cud. Z tej przyczyny w próbie tej Bóg zgodził się działać cudem w formie przekleństwa, aby objawić winną. Przekleństwo to działało nie tylko na winną osobę, lecz także na jej lud, to jest krewnych. Jeżeli niewiasta była winną, jej brzuch był spuchnięty, a łono wpadnięte, skurczone, w marginesie, także kulała. Ma się rozumieć, że to wszystko było typem. Nieuszkodzenie niewinnej niewiasty wyobraża, jak prawdziwy Kościół miał wyjść z jego prób nieuszkodzonym. Gdy patrzymy na postępowanie prawdziwego Kościoła podczas 5 ukompletowanych przesiewań parouzji i podczas jeszcze nieukompletowanego przesiewania w epifanii, zauważymy, że to było prawdą. Choć srogo wypróbowany w tych 5 próbach, nie został uszkodzony. A gdy 6 przesiewanie się skończy, znajdzie się również nieuszkodzonym, tak jak dotychczas widzimy, że podczas dotychczasowych zarysów 6 przesiewania prawdziwy Kościół nie jest uszkodzony. Lecz nie tak z nominalnymi kościołami, każdy z nich popełnił symboliczne wszeteczeństwo z politycznymi, klerykalnymi i arystokratycznymi królami ziemi, to jest z politycznymi, klerykalnymi lub arystokratycznymi instytucjami, jak rządy, klerykalne organizacje, stowarzyszenia szlachty i kapitalistów. Przez złączenie się tych kościołów z jakimikolwiek z tych organizacjami, stali się nielojalnymi niebieskiemu oblubieńcowi, symbolicznymi wszetecznicami, jak je Księga Objawienia Pisma Świętego nazywa. Nie tylko, że winna niewiasta jest typem na te kościoły, lecz także jej kara, spuchnięcie brzucha i skurczenie łona, są również typem. Spuchnięcie jej brzucha, jak rozumiemy, wyobraża zepsute nauki. To będzie nam jasne, gdy przypomnimy sobie, że w Piśmie Świętym nauki są symbolicznie nazwane pokarmem. Żydów rozdział 5 wersety od 12 do 14, Objawienie rozdział 10 wersety 9 i 10, Izajasza rozdział 55 wersety 1 i 2, rozdział 65 wersety 13 i 14. Nasze pokarmy idą do brzucha i tam bywają strawione. Dlatego przez figurę metonimii, to co trzyma rzeczy, brzuch spuchł z powodu popsutych pokarmów. Dlatego spuchnięcie brzucha wyobraża zepsucie nauk, które nastąpiło przy pozaobrazowej próbie. Tak więc prawda i fakty historii Kościoła, które Pan dał przez jego specjalne ustne narzędzia w czasie próby tych kościołów w styczności z naukami tych kościołów, wprowadziła je w jeszcze większe zepsucie i z tej przyczyny choroba rozszerzyła się do nauk tych kościołów, tak jak woda w typie popsuła zawartość w brzuchu niewiasty, który z tej przyczyny opuchł. Niektóre ilustracje to wyjaśnią. Na przykład biblijne nauki na jedyne usprawiedliwienie przez wiarę, porównane przez fakty historii kościelnej, które Pan Jezus dał Lutrowi, glinianemu naczyniu, aby je przyprowadził do styczności z papieskimi naukami o usprawiedliwieniu, spowodowały takie zepsucie nauk katolickiego systemu, że prawie wszystkie jego nauki otrzymały jeszcze większe zaciemnienie. Tak samo, gdy Pan użył Zwingliego przeciwko fałszywej nauce Lutra, jakoby Chrystusa ciało i krew miało być obecne w chlebie i winie wieczerzy pańskiej, Pan dał prawdę, że chleb i wino są tylko symbolami ciała i krwi Chrystusa. Prawda na ten przedmiot nie tylko doprowadziła teologów luterańskich do większego zepsucia nauki na wieczerzę pańską, lecz także względem innych nauk. Na przykład, że przy każdej wieczerzy pańskiej Pan w dodatku jest obecny jako istota boska, i że jego człowieczeństwo, w chlebie i winie, ma moc udzielania nam boskich przymiotów i jest wszędzie obecne, uczyli także, że chrzest w wodzie i wieczerza pańska daje odpuszczenie grzechów i oczyszcza od wszelkich nieprawości. Tak więc symboliczny brzuch luterańskiego kościoła opuchł, gdy te prawdy przyszły w styczność z jego błędami. I znów gdy Pan dał prawdę przez Roberta Brauna, że starsi, biskupi, nie mają panować w zborach, lecz że zbór pod kierownictwem Pana ma prowadzić swe własne sprawy, prawda dla kongregacjonalistów. Od tego czasu episkopalny Kościół uczynił bardzo mało poświęcenia na biskupów i nic względem spuścizny apostolskiej, a w sprzeciwie rozwijał większe błędy na wyjątkowe episkopalne wyświęcanie i spuściznę apostolską jego biskupów. Tak więc i tu symboliczny brzuch opuchł. Ich małe błędy popsuły się bardziej i choroba rozszerzyła się na całą teorię tego kościoła. To wyjaśnia poza figurę opuchniętego brzucha. Drugą częścią przekleństwa było spadnięcie, skurczenie, łona. Niewiasta po opuchnięciu jej brzucha stała się nieprzyjemną, lecz gdy jeszcze z powodu skurczonego łona kulała, stała się jeszcze więcej nieprzyjemną, i ma się rozumieć nie była w stanie zakryć z tej przyczyny swej winy. Dawniejsze ubrania niewiast mogły łatwiej pokryć jej napuchnięty brzuch, jednak kulenie niewiasty pokazywało jej winę. W symbolach Biblii chodzenie wyobraża prowadzenie się, charakter, więc proste chodzenie wyobraża sprawiedliwy, a kulenie, niesprawiedliwy charakter. Psalm 26, werset 11, Psalm 56, werset 14, Psalm 78, werset 10, Przypowieści Salomonowe, rozdział 2, werset 7, Jeremiasza, rozdział 6, werset 16, Nehemiasz, rozdział 2, werset 5, Rzymian, rozdział 8, werset 14, Efezów, rozdział 4, werset 17, Filipensów, rozdział 3, werset 18, Izajasza, rozdział 35, werset 6, Żydów, rozdział 12, wersety 12 i 13. Dlatego rozumiemy, że skurczone łono wyobraża niesprawiedliwe postępowanie każdego nominalnego kościoła w próbie. Kilka ilustracji to wyjaśni. Gdy Pan Jezus włożył w Jana Husa jako narzędzia glinianego prawdę o naturze kościoła, że składa się z wiernych wybranych, niewidzących od ludzi lecz znanych Bogu, i gdy użył tę prawdę w styczności z katolickim błędem, jakoby prawdziwy kościół była rzymskokatolicka hierarchia, nie tylko że katolicki kościół w obronie swego poglądu starał się usunąć Husa i Jeromiego z Pragi, aby ich spalić na stosie, lecz Rada w Konstancji to samo uchwaliła i tak rozrządziła, aby byli spaleni. Starał się również uzbrojoną armią zmusić cesarza Sigismunda, by ten zniszczył naśladowców Husa w Czechach przez straszne i niesprawiedliwe wojny. Tak więc pozaobrazowe łono katolickiego kościoła było objawione. Inny jeszcze przykład pozaobrazowego skurczonego łona możemy widzieć, jak Pan użył serweta, gdy dał mu prawdę przeciwko błędnej nauce o Trójcy, przeciwko zreformowanemu, czyli prezbiteriańskiemu kościołowi, przeciwko jego zreformowanym wodzom o Ecolampadiusowi, Capetowi, Bucerowi, Calvinowi, Bezie, Bullingerowi, Farellowi, i tak dalej. I ci nie tylko odrzucili prawdę, ale przekręcili ich własne nauki na świeże doktrynalne błędy, lecz ci z nich, którzy pozostali do drugiego literackiego ataku Serweta prawdą 20 lat później, to jest Calvin, Beza, Bullinger i Farel, z poparciem zreformowanych teologów pod kierownictwem Calvina, nie tylko że zdradzili Serweta do katolickiej inkwizycji, z której wyroku spalenia go na stosie Serwet uciekł w czas z więzienia, później w Genewie został spalony na stosie, pod bardzo trudnymi okolicznościami za jego prawdziwą naukę przeciwko błędowi o Trójcy. Tak więc prezbiteriański kościół w jego próbie doświadczył spuchnięcia brzucha i skurczenia łona. Te przykłady wystarczą, aby pokazać, jak nominalne kościoły pod strogą próbą przechodzili przez pozaobrazowe spuchnięcie brzucha i skurczenie łona. Wiersz 23 pokazuje, jak w typie kapłan zapisał przekleństwo próby w księgi zakonu, a potem wodą z glinianego naczynia umyje atrament. W poprawnym tłumaczeniu, w glinianym naczyniu, jak poprawne tłumaczenie mówi, omyje w gorzkiej wodzie. To miało być niewieście pokazane, że przekleństwo było w harmonii z prawem Bożym, napisze w księgi, i ze sprawiedliwością może być zmieszane z wodą. W pozaobrazie nasz najwyższy kapłan dał te przekleństwa jako w harmonii z prawem Bożym i sprawiedliwie zmieszał prawdę stosownie z historią kościelną w naczyniu glinianym, łącznie z pozaobrazową winną niewiastą. Jako przykłady tych przekleństw w Słowie Bożym są Objawienie, rozdział 2, wersety od 20 do 23, rozdział 3, wersety od 15 do 17, rozdział 6, werset 8, porównaj z rozdziałem 13, wersetem 10, rozdziałem 17, wersetami od 1 do 6. Wiemy z doświadczenia i obserwacji w parouzji, co się tyczy nominalnych kościołów i w Epifanii, co się tyczy sekt wielkiego grona, że Pan włożył atrament przekleństwa w prawdę i fakty historii kościelnej w pozaobrazowe gliniane naczynia w jego ręce. Kapłan dając pić niewieście wodę, wiersz 24, wyobraża fakt, jak nasz Pan manipulował stosowne prawdy w taki sposób, aby dać je pod uwagę wszystkich sekt i prawdziwemu Kościołowi w czasie ich pozaobrazowych prób. Że wody stały się gorzkie dla winnej niewiasty znaczy, jak niesmaczne były prawdy dla nominalnych kościołów i wielkiego grona, które sprzeciwiały się ich błędom w czasie ich prób. Lecz nim niewiasta otrzymała wodę do picia, wiersz 26, kapłan wziął ofiarę śniedną z ręki niewiasty i ją powiewał przed Panem, wiersz 25, wyobraża jak nasz Pan miał używać ustawicznie, powiewać, specjalnymi prawdami w służbie pańskiej dla nominalnych kościołów i prawdziwego kościoła w ich szafarstwie. Fakt, że nominalne kościoły źle uczyły niektórych przedmiotów nie znaczy, że Pan nie używałby tych prawd, które posiadały i ich uczyły. Używając je przez długi czas jako jego mówcze narzędzia, objawienie rozdział 2 wersety 8 i 10, rozdział 3 werset 16. On dla potrzeby posługiwał się tymi naukami, a ich długi czas tego szafarstwa był wyobrażony przez kapłana powiewanie ofiary śniednej niewiasty przed Panem. Przyniesienie garści ofiary do ołtarza, werset 26, wyobraża, jak Pan wskazywał ich pokrewieństwo do ofiary za grzech, gdy posługiwał się tymi prawdami dla sprawy Bożej. Poza figury tych wierszy w każdym wypadku zaczęły się przed próbą, piciem wody. Dlatego typ, werset 26, podaje, że kapłan czynił tę służbę przed wypiciem wody przez niewiastę. Kapłan biorąc garść ofiary śniednej, werset 26, jako pamiątkę, wyobraża ten zarys stosownej prawdy, która była właściwie trzymana, i której pomógł do wykazania wierności lub niewierności pozaobrazowych niewiast, nazwana dlatego ofiarą pamiętną, wersety 15 i 18, wyobraża, że nasz Pan uczynił zupełny i mocny użytek takich prawd w służbie Bożej. Kapłan ofiarując to jako wonność, tłumaczenie literalne, Panu, wyobraża ofiarowanie przez naszego Pana takich prawd jako godną przyjęcia ofiarę, czyniąc to jako wódz i wskaziciel członków Jego ciała, którzy z Nim i pod Nim w tym ofiarniczym dziele współdziałali. Taka służba była rzeczywiście przyjemną wonnością Panu. 2 Koryntów rozdział 2 wersety od 14 do 16, objawienie rozdział 8 wersety od 3 do 5. Niewiasta pijąc wodę, werset 27, wyobraża, jak nominalny i prawdziwy Kościół zauważyli i badali próbujące prawdy dane od Pana przez Jego sług w danych czasach. Kulenie przeklętej winnej niewiasty już było wyjaśnione. Będąc poprzysiężoną i przeklętą do jej ludu, krewnych, drugie przekleństwo, wyobraża jak każdy Kościół po wykazaniu się winnym niewierności niebieskiemu oblubieńcowi, przez jego postępowanie w błędnych naukach i uczynkach stał się wstrętnym i unikanym, przysięga, oraz głęboko obrzydliwym, przekleństwo, dla prawdziwego i nominalnego ludu Bożego, który brzydzi się tym szczególnym formom symbolicznego wszeteczeństwa. Nie tylko prawdziwy i wiele nominalnych kościołów brzydzą się wszeteczeństwem katolickiego kościoła, lecz prawdziwy, kongregacjonalny, unitariański i baptyskie kościoły brzydzą się episkopalnym i prezbiteriańskim kościołom z powodu ich wszeteczeństw, łączności kościoła z państwem w pewnych krajach i w ich własnej łączności z klerykalistycznymi instytucjami episkopacji i prezbiterii. Pan w obronie niewinnej niewiasty nie tylko zachował ją od spuchnięcia brzucha, kulenia i obrzydzenia od krewnych, lecz pobłogosławił ją rodzeniem dziatek. Werset 28. Bardzo pożądaną rzeczą między żonami Izraelitów, w nadziei stania się przez jedną z nich matką Mesjasza. To również było typem, pokazując, że prawdziwy Kościół nie tylko że musiał przejść próby, okazać się wiernym i niewinnym od fałszywych nauk i złych postępków, nie ponosząc obrzydliwości i przekleństwa od innych, lecz miał także być owocnym w łasce, wiedzy i służbie. Gdy zastanowimy się nad tym, jak wyszedł z wszystkich pięciu przesiewań parozji, to zauważymy, że każdym razem stał się owocnym w umiejętności, łasce i służbie przez doświadczenie i próby. To samo jest częściowo teraz prawdą i ostatecznie będzie zupełną prawdą, gdy szóste przesiewanie przejdzie, a w przeciwieństwie do tego widzimy sekty wielkiego grona z napuchniętymi brzuchami, chorymi od nieczystego pokarmu i skurczonymi łonami, nie mogące prosto chodzić, że są wstrętem i obrzydliwością dla wiernych, o ile możemy w tej niedokończonej próbie zauważyć. Jak w typie opisana próba była obowiązkiem, tak jest ustawa, wiersze 29 i 30, ze strony zazdrosnego męża i podejrzanej żony, aby się temu poddać. Tak Bóg chce, aby nasz Pan wypróbował wszystkie kościoły, które twierdzą, że są Jego oblubienicą, i wymaga, aby każdy kościół poddał się pozaobrazowej próbie. I jak w typie mąż wykonujący tę ustawę i niewinna niewiasta byli wolni od winy, a winna niewiasta poniosła nieprawość, werset 31, tak też w pozafigurze. Nasz Pan jako oblubieniec według Pisma Świętego, objawienie rozdział 2 werset 23, i harmonii faktów historii kościelnej wiernie wypełnił poza figurę tej ustawy jako mąż i kapłan. Dlatego stoi przed Bogiem jako godny i zaszczytny oblubieniec i kapłan. Prawdziwy Kościół według Pisma Świętego i historii wypełnił i wypełnia także jego część w pozaobrazowej ustawie i dlatego uznany jako godna i zaszczytna oblubienica. Lecz każdy nominalny Kościół i każda sekta wielkiego grona Epifanii, trzymając pozaobrazowej ustawy, okazują się biblijnie i historycznie niewiernymi, że doświadczyli i doświadczają puchnięcia brzucha, skurczenia łona, wstrętu obrzydliwości i unikania ich od tych, którzy nie są winni szczególnych form symbolicznego wszeteczeństwa. Nasze badanie sześciu rozdziałów czwartej Mojżeszowej w harmonii z podaniem świętego Pawła, Żydów rozdział trzeci werset 14, równa się myśli, że cielesny Izrael w czwartej Mojżeszowej był typem na duchowego Izraela wieku Ewangelii. W czwartej Mojżeszowej rozdziałach pierwszym, drugim i 26 policzenie 12 pokoleń Izraela wyobraża 12 denominacji duchowego Izraela. W czwartej Mojżeszowej rozdziale pierwszym wersetach od 47 do 54 i w czwartej Mojżeszowej rozdziałach trzecim i czwartym policzenie i usługi kapłanów i lewitów wyobraża opisanie poświęconych i usprawiedliwionych wieku Ewangelii i wyjaśnienie ich usług. A teraz w czwartej Mojżeszowej rozdziale piątym pewni nieczyści ludzie, grzesznicy i niewinni, są typem na grzeszników wieku Ewangelii w ich klasach, i na prawdziwy Kościół nienaganny przed Panem. Reszta czwartej Mojżeszowej jest między innymi rzeczami również typem na rzeczy wieku Ewangelii, i ufamy, że jeżeli Bóg dozwoli, przedstawimy to od czasu do czasu braciom. Możemy zauważyć, że powyższe zastosowanie jest biblijnym, faktycznym i rozumnym, i wielce różni się od częstych przedstawień ze strony lewitów, którzy bez zastanowienia i bez względu na rozumności poglądów podają rzeczy prędko do druku. Jak zupełnie ich zła praca i prowadzenie się dowodzą, że już mają napuchnięte brzuchy i skurczone łona i postępują w większą ciemność w ich złem przeciwko świętym oświeconym Epifanią, jak ostatni służą prawdzie pańskiej na czasie dla zrozumiejących, którzy byli wierni Panu, prawdzie i braciom. Niech Pan trzyma nas, abyśmy w ciągu dalszym pozostali wiernymi, a potem po próbie i jej fazach staliśmy się owocnymi w umiejętności, łasce i służbie. Opublikowane w polskiej teraźniejszej prawdzie z 1929 roku, na stronach od 8 do 15.